Laudetur Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o dzisiejsze kazanie, pomyślałem sobie, że powiem trochę o doświadczeniu Pana Boga. Wydaje mi się to temat wyjątkowo ważny, oczywiście bardzo obszerny, w związku z tym pewnie rozłożymy to na kilka odcinków, w międzyczasie będziemy puszczać kolejne. Natomiast chciałbym tak rozpocząć pewien wątek. A mianowicie, wielu osobom chrześcijaństwo kojarzy się tylko z literą prawa, czyli to wolno, tego nie wolno, tu w niedzielę trzeba być na mszy świętej, tutaj w piątek nie wolno zjeść mięsa, etc., etc. W związku z tym wiem, że wiele osób, które ma takie myślenie, nadal nie ma doświadczenia Pana Boga. I tu o doświadczenie Pana Boga chodzi. Jest to wyjątkowo ważna sprawa. Ponieważ jeżeli ktoś ma zakodowane, że musi pewne rzeczy robić, to kiedy nie ma doświadczenia Pana Boga, przychodzi choroba na przykład i od razu na Pana Boga ten człowiek się obraża. Od razu się obraża, dlatego że on nie ma z nim relacji. I myślę, że to jest ten temat, który chciałbym poruszyć. Słowo Boże niejednokrotnie mówi o tym, żebyśmy zaufali Panu Bogu, żebyśmy poszli w nieznane, tak jak wielu świętych, wiele postaci Starego i Nowego Testamentu, żebyśmy rzucili wszystko i poszli za Panem Bogiem. W ten sposób zaufali Mu. Jakiś czas temu w mojej szkole były prowadzone rekolekcje. Zaprosiliśmy młodego chłopaka jednego dnia, obecnie ma 20-21 lat i podzielił się doświadczeniem swojej wiary, tego jak odkrywał Pana Boga. Wiadomo, że jeszcze dużo pracy przed nim, nazwałbym to kwestią tego, że ktoś jest neofitą, natomiast później też katorżnicza, ciężka praca, czyli odkrywanie Pana Boga. Praca, praca, jeszcze raz praca. I w związku z tymi decyzjami, które człowiek wierzący będzie chciał podejmować, Pan Bóg już będzie zsyłał odpowiednie łaski. Natomiast ten chłopak powiedział, że wychowany był w domu, gdzie tata mu dosyć wcześnie umarł, mama ponownie zawarła związek małżeński, ojczym bardzo zamożny człowiek, ale to bardzo zamożny, prezes jakiejś jednej z większych firm w Polsce, nie chcę za dużo szczegółów tutaj mówić, natomiast mógł sobie pozwolić do tego stopnia na wygodne życie, tak bym to ujął, że kiedy mówił, tato, ja potrzebuję na przykład skuter, bo jakiś tam kolega kupił, jechali do sklepu, tata kupował mu skuter, po prostu. Mówi, tato, ja bym chciał pojechać do Egiptu. Nie ma problemu, wybierz sobie kolegę czy tam koleżankę, kupuję ci bilety, jedziesz sobie do Egiptu. Więc po ludzku bardzo wygodne życie. Oczywiście ze względu na to, że byli to ludzie bardzo zamożni, mało w domu bywali, 5 razy do roku wyjeżdżali sobie po całym świecie, ale bez dziecka oczywiście. On był jedynakiem, rodzice wyjeżdżali, mówiąc mu oczywiście o tym, że jak będzie dorosły, też będzie jeździł. Natomiast co jest ważne w tej historii? On powiedział, że rodzice powiedzieli, tak jak zresztą większość niestety ludzi niewierzących, że dadzą mu wybór, jeśli chodzi o kwestię wiary, że jak będzie dorosły, sam zdecyduje za siebie, czy chce być wierzący, czy nie chce być wierzący. Ochrzcili go, ale już do Komunii Świętej go nie posłali. To są takie slogany, które bardzo często ludzie powtarzają, że nie wolno decydować za dziecko, że ono sobie samo zdecyduje, kiedy będzie dorosłe. Oczywiście, to jest ciekawe, rodzice już w tym przypadku zdecydowali za dziecko, bo wychowali go bez Boga, więc on nie ma możliwości porównania. Dużo ciężej jest wrócić do Pana Boga w takich okolicznościach. I ten chłopak zresztą ciekawie powiedział, że smuci go ten fakt, że jego nikt nie pytał o zdanie. Czy nie pytał go, czy on chce spróbować chodzić do kościoła. Nikt go nie pytał, jaka jest kwestia tutaj podejścia jego do wiary. Rodzice za niego zdecydowali, dorabiając do tego teorię, że on sam będzie mógł podjąć decyzję. I przyszedł taki moment, w którym, kiedy miał bodajże 17 lat, znajomi zabrali go na Światowe Dni Młodzieży. Dla niego było to takie doświadczenie wiary, wyjątkowe doświadczenie wiary, że dzięki temu postanowił, że chce zacząć chodzić do kościoła. Chce regularnie praktykować, spowiadać się, przyjmować Komunię Świętą. Rodzicom to się nie spodobało. Do tego stopnia, że powiedzieli, że wyrzucą go z domu i będzie mieszkał u babci. A po skończonym 18 roku życia dalej będzie musiał pracować sam. I widzicie, w tym momencie skończyła się wolność. Czyli w momencie, kiedy chłopak podjął decyzję, że chce faktycznie być wierzący, rodzice mu już na to nie pozwolili. I mama, zamiast stanąć w jego obronie, zdecydowała, że woli pieniądze taty. Oczywiście pojechał do innej miejscowości mieszkać u babci. Od 18 roku życia zarabia sam, wynajmuje sobie mieszkanie, świetnie sobie radzi. Rodzice nie pomagają mu w niczym. Mało tego, do domu przyjeżdża tylko raz, maksymalnie 2 razy do roku i to na chwilę. Nie wolno poruszać tematu związanego z Panem Bogiem. I to jest właśnie to. On miał doświadczenie Boga. odważył się, żeby pójść za Panem Bogiem, wiedząc, że traci w tym przypadku po ludzku wszystko. Natomiast, jak to sam określił, nie żałuje. Dla takich chwil warto żyć. Jest taki aktor, on grał w Pasji Mela Gibsona Jezusa Chrystusa, nazywa się Jim Caviezel i sam powiedział ciekawą rzecz. Odkrył na planie filmowym tak naprawdę, przeżył takie głębokie nawrócenie ze względu na też bardzo trudne doświadczenia. Nie wiem, czy znacie jego historię, warto sobie posłuchać na YouTubie, bodajże Jim Caviezel, Przesłanie dla świata, czy jakoś tak to się nazywa. I w dużym skrócie on opowiedział tam o swoim doświadczeniu na planie filmowym. Nie wiem, czy wiecie, ale przeszedł przez wiele doświadczeń, które przeszedł Jezus. Nie wszystkie oczywiście, niektóre były dodatkowe. Kiedy go biczowali, spadły nakładki i faktycznie dostał kilka razy. Mówi, niesamowity ból, ten, którego musiał doświadczyć Jezus. Mówi, ja też tego doświadczyłem. W momencie, kiedy dźwigał krzyż, wyskoczył mu bark, więc jeszcze większe doświadczenie bólu. Kiedy wisiał na krzyżu, uderzył go piorun. Mężczyzna był w śpiączce farmakologicznej przez długi czas, więc doświadczał tego wszystkiego i po jakimś czasie zaczął zupełnie inaczej patrzeć na życie. Mówi, że dla niego zaskoczeniem w ogóle było to, że zadzwonił do niego sam Mel Gibson i powiedział mu, że ma do zaproponowania rolę życia. Nie jakiś tam pracownik Mela Gibsona, tylko osobiście on sam zadzwonił do niego, mówiąc, że może zagrać taką rolę, że w Hollywood nie będziesz miał żadnej pracy. Już nikt go nie zatrudni, dlatego że powie prawdę. Zagrał oczywiście Jezusa Chrystusa, choć Jim Caviezel pytał go, ale dlaczego ja? Przecież ja nie jestem znanym aktorem, dlaczego mnie chcesz obsadzić w takiej roli? I Mel Gibson się uśmiechnął, mówi, przecież to jest oczywiste. Masz inicjały JC, czyli Jesus Christ. Ciekawe doświadczenie. Przypadek, ale przypadek to drugie imię Pana Boga. Więc w tej sytuacji ten mężczyzna powiedział później, że obserwując ludzi na planie filmowym, podzielił ich na trzy grupy. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy mówili o sobie, że są wierzący i regularnie praktykujący. Druga grupa to ludzie, którzy mówili, że nie wierzą w Pana Boga i nie praktykują. I trzecia grupa to ludzie, którzy mówili, że są wierzący, ale nie praktykujący. Czyli taki standardzik, myślę, że w Polsce 70% społeczeństwa się w tym odnajdzie. I mówi tak, jeśli chodzi o pierwszą grupę, ci ludzie są wierzący i praktykujący dlatego, że podjęli taką decyzję. A resztę już robi Pan Bóg. Grupa ludzi, którzy mówili, że są i niewierzący, i niepraktykujący, z nimi ma się rzecz podobnie. Mianowicie są tacy, ponieważ dokonali takiego wyboru. A resztę już Pan Bóg nie może zrobić, dlatego że mu zabraniają. Ale jest też ta trzecia grupa, czyli ludzie, którzy mówią o tym, że wierzą, ale nie praktykują. Z nimi rzecz ma się następująco. Uwaga, dokonali takiego wyboru. To jest niesamowite. I faktycznie tak jest. Jak się zaczyna poznawać ludzi, zaczyna się z nimi rozmawiać, faktycznie to jest kwestia wyboru. Później milion usprawiedliwień, dlaczego nie chodzę, bo przez kościół, bo to księża pedofile, bo to, czyli szuka się różnych argumentów potwierdzających tylko to, dlaczego ja nie chcę. Bodajże w psychologii to się nazywa dysonans podecyzyjny, kiedy coś takiego robię. I to chodzi o doświadczenie wiary. Ludzie, którzy nie praktykują, ale nie szukają Pana Boga, bo można ograniczyć się tylko do kwestii chodzenia na niedzielne msze święte, ale bez doświadczenia Boga przyjdzie jeden kryzys i ja kończę. Przyjdzie jedna afera w kościele i ja kończę. Oczywiście postaram się o tym w kolejnym odcinku powiedzieć nieco, żeby rozjaśnić, co my jako katolicy powinniśmy z tym zrobić i jakie powinno być nasze podejście. I jakiś czas temu w grupie młodzieżowej, którą prowadzę, taka grupa licealno-studencka, zaprosiliśmy panią z mojej parafii, pani Ania, którą serdecznie pozdrawiam. Mam zgodę na to, żeby opowiedzieć tę historię. Pani Ania jest niewidoma, przychodzi z psem przewodnikiem na mszę świętą. Wiem, że jest wierząca i to głęboko wierząca. Zadawałam jej kilka pytań, ale jednym z nich chciałbym podzielić się dzisiaj podczas tej audycji. A mianowicie, powiedziałem pani, proszę pani, skoro pani jest osobą wierzącą, bo widzę panią na mszach świętych, widzę, że przystępuje pani do komunii świętej, skoro pani nie widzi, gdybym ja wystawił w kaplicy bocznej Najświętszy Sakrament, czy pani by o tym wiedziała? I ona bez chwili zastanowienia się, bez jakiejś większej refleksji, tak naturalnie powiedziała, no ale przecież czuć obecność Bożą. Zapanowała cisza wśród młodzieży, która tego słuchała, po czym pani kontynuuje, to co, to wy tego nie czujecie? I byłem bardzo zdziwiony. To jest właśnie to doświadczenie, czyli doświadczenie obecności Bożej, która pozwala przetrwać trudne momenty, która pozwala przetrwać wszystko. Ale wszystko zaczyna się od decyzji. Czyli kiedy ja podejmę decyzję, że autentycznie, szczerze, nawet jeśli tego nie czuję, chcę szukać Pana Boga, to On da odpowiednie łaski ku temu, żeby Go znaleźć. Ale to jest ciężka praca. Zapewniam, że tak jest. Ale zaczyna się od decyzji. I tego Wam życzę. Odwagi, żeby w współczesnym świecie mieć tyle siły, żeby podjąć decyzję, że wbrew wszystkim chcę zacząć szukać Boga. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.